kobiety, gdzie są również ludzie wierzący, konserwatywni, którym jest bardzo blisko do PiS-u. Przecież wy, dziennikarze, o tym wiecie. Użyłam takiego stworzenia, takiego wyrażenia. No, rezultatem, mówiąc krótko, był podniesiony głos pana Micukowa i bardzo szybki kontakt, że tak powiem, naszej rozmowy. Ale to jest prawda, że w PO są ludzie, którzy myślą podobnie jak PiS. I moje pytanie do nich, czy podobają wam się flirty pana Tuska z panem Leperem, ściskanie się pana Niesiołowskiego z liderem SLD, zmuszanie przyszłych działaczy samorządowych do dowiezienia jak największej ilości ludzi na manifestację, bo jak nie, to po miejscu na liście. Informacje zaczerpnęłam z czwartkowego wydania Dziennik Polska, Europa, Świat, strona 7. Jeżeli to się wam nie podoba, to gdzie jesteście, panie i panowie z PO, i dlaczego milczycie? Dlaczego milczycie? W związku z powyższym mam teraz dwie propozycje, bo chodzi jeszcze o, jak to się nazywa, ten film Nocna Zmiana. Proszę państwa, płacimy abonament? Płacimy. No więc dlaczego nie mamy prawa domagać się wyświetlenia w telewizji publicznej właśnie tego filmu? Więc podaję numer 022 547 8000. To jest dział łączności z widzami. Odezwie się nagrany głos, o który program nam chodzi. Nieważne, jedynka czy dwójka, nagrajmy się krótko. Prosimy o emisję Nocnej Zmiany. I teraz, proszę państwa, jest jeszcze jedna sprawa, już prawie że ostatnia. Proszę się nie gniewać na mnie. Wiele razy słyszałam, że my niewiele możemy zrobić jako obywatele. Nieprawda, nieprawda. Zbiera się Sejm w przyszłym tygodniu zaraz. No więc dlaczego nie mamy, nie wszyscy mogliśmy dzisiaj być na wiecu w Warszawie. Wyślijmy zwykłą kartkę. Adres prosty. Marszałek Sejmu, pan Marek Jurek. Warszawa, ulica Wiejska. Kot może ojciec poda, bo ja tam z kodami nie za bardzo.
No ja mam kodu książki, też nie pamiętam. Być może pan
nie mam
poseł
książki kodowej.
Do Sejmu będzie, przepraszam, pan minister i poseł także będzie pamiętał.
Więc na adres wyślijmy, popieramy rząd Jarosława Kaczyńskiego. Przecież to możemy zrobić. Druga akcja, którą uważam za właśnie tą bardzo wskazaną, to jest właśnie ta akcja telewizyjna. I na zakończenie jestem trochę zaniepokojona, ponieważ bardzo słuchałam wszystkich przemówień liderów w wiecach, które były. Jestem bardzo zaniepokojona głosem pana Giertycha. Przyspieszenie to nie jest dobra rzecz, bo trzeba działać z głową i w ramach, że tak powiem, prawa. I jeżeli pewne rzeczy są realizowane, nie można nawoływać do, że tak powiem, domagania się czegokolwiek. Czyli co, znowu będzie wchodził w buty pana Andrzeja Lepera? Nie wiem, jeżeli wymyślę coś, co można napisać do pana posła Giertycha, postaram się z państwem, jak to zrobić, postaram się z państwem skontaktować. Wystarczyłaby mi się, wydaje, też kartka przestań człowieku mącić. Ale mam wrażenie, że elektorat Ligi rozliczy tych, którzy teraz wymiennie z Leperem próbują rozbić tak potrzebną koalicję, bo partie tak małe, które weszły dzięki rządowi PiS-u, oczywiście z konieczności do tej koalicji, powinny całymi garściami czerpać dobrodziejstwa, że tak powiem, z tej koalicji, bo tylko i wyłącznie ich elektorat wtedy będzie mógł im zaufać, a nie raz tak, raz siak, raz jest rząd dobry, raz jest rząd zły. Mnie się po prostu pewne rzeczy nie mieszczą w głowie. Tylko się pytam, dlaczego ci, którzy głosowali na Ligę Polskich Rodzin, teraz tak się tego wstydzą i jest im tak po prostu wstyd. Przepraszam bardzo, może trochę byłam za długo. Proszę o komentarz.
Dziękujemy pięknie pani. Oczywiście ja bym prosił, aby mówić konkretnie, ale nieco krócej.
Ja muszę powiedzieć, że mogę się podpisać pod pani głosem w wielu sprawach. Ja też chcę powiedzieć, że może dzisiaj powiedziałem dosyć ostre słowa o dziennikarzach TVN-u, o dziennikarzach Polsatu. Oczywiście są różni dziennikarze. Sam się z nimi spotykam i wiem, że są tam i dziennikarze, którzy mają bardzo dobre przygotowanie profesjonalne. Ale są, tak jak pani powiedziała, dziennikarze, którzy są gotowi za, nie wiem, trochę sławę, trochę może lepszego spojrzenia kierownictwa telewizji, no robić rzeczy, które nic wspólnego z dziennikarstwem nie mają. I tutaj chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że rzeczywiście, się z panią zgadzam, że jak czasami oglądam programy informacyjne TVN-u, to tak jakbym oglądał telewizję kablową, no jednej partii politycznej. Jakbym po prostu jakąś telewizję zakładową, partyjną, że z tą informacją rzeczywiście nie jest najlepiej w tej telewizji, bo choćby nawet dzisiejszy dzień. Dzwonił do mnie już mój znajomy z Kielc i mówił, że jak TVN pokazywał manifestację Platformy, to pokazywał tysiące ludzi idących, a jak TVN pokazywał wiec, który organizował Prawo i Sprawiedliwość, to starano się pokazać, że tych ludzi jest mało. A to jest taka metoda, która może nie najlepiej służy dobremu dziennikarstwu, bo to, co jest istotne w dziennikarstwie, to jest przekazanie tego, jak było. Przekazanie w sposób jak najbardziej pełny, jak najbardziej wiarygodny. No i tutaj często po prostu te stacje telewizyjne starają się po prostu pokazać być może w lepszym świetle dzisiaj Platformę Obywatelską, a w gorszym rząd. Co jest tu istotne i za co pani serdecznie dziękuję w tym głosie, o którym pani powiedziała? No to, że dzisiaj rzeczywiście ci wszyscy, którzy są zadowoleni, a jest miliony Polaków zadowolonych z działania rządu, powinni udzielić poparcia rządowi, czynnego poparcia. Dlatego, że to nie jest tak, że 460 parlamentarzystów, którzy zbierają się na wiejskie 4 przez 6 przez 8, to tak dla podania adresu i kodu 00902, taki jest kod Sejmu, to są wszyscy Polacy. Bo takie jest wrażenie czasami, że to o wszystkim mają zadecydować posłowie. Jest miliony Polaków zadowolonych z rządu i te osoby na wiejskiej muszą to też widzieć. Muszą zauważyć, że jeżeli chcą się kierować głosem społeczeństwa, to powinni udzielić poparcia rządowi.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalone moje imię.
Na wieki wieków.
Dzwonię z Warszawy. Wróciłem właśnie z wiecu, sprzed Pałacem Kultury, poparcia do naszego rządu. I mam pytanie do pana ministra. Co PiS może zrobić, żeby ten rząd trwał, żebyśmy mogli nareszcie doczekać się sprawiedliwej, prawdziwej Polski? Czy panowie nie dacie się tym wszystkim, przepraszam za takie określenie, tym oszołomom i tym ludziom, którzy się boją tak bardzo prawdy i sprawiedliwości w tym kraju? Czy państwo dacie radę wytrwać i czy państwo stworzycie tę koalicję, która pozwoli w Polsce zaprowadzić porządek? Dziękuję serdecznie, dziękuję, trzymam panu kciuki, pozdrawiam i życzę ogromnie dużo siły.
Ja muszę powiedzieć, cieszę się z tego głosu, takiej osobistej refleksji, jeżeli ojciec pozwoli.
Proszę bardzo.
A dzisiaj właśnie mając tą możliwość blisko 3 godzin zwiedzania Torunia, kiedy zwiedzałem z przewodniczącym tutaj się Rady Miasta, jego małżonką, to wiele osób do mnie podchodziło właśnie z takim głosem. Nie dajcie się, trzymajcie się. To było bardzo naprawdę miłe i sympatyczne, że właśnie ludzie, zwykli ludzie podchodzili do mnie, jak chodziłem po rynku i po uliczkach. I chcę panu powiedzieć, że zrobimy wszystko, co jest możliwe, aby rząd mógł trwać dalej. Bo mam też świadomość, że dzisiaj te zmiany, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, są potrzebne Polsce i chcemy dlatego doprowadzić do końca rokowania z Polskim Stronnictwem Ludowym i z Grupą Posłów Samoobrony właśnie po to, aby rząd mógł mieć również trwałe zaplecze w parlamencie, bo tutaj nas słuchacz z Warszawy, pan Aleksander, słusznie zauważył, że to poparcie musi być w parlamencie, bo inaczej rząd nie jest w stanie dużo zrobić. I stąd chcę panu powiedzieć, że mamy silną determinację, żeby po prostu to zaplecze w parlamencie budować. A wiele zależy od tego, jak zachowają się nasi partnerzy, ale ja jestem dobrej myśli. Uważam, że uda się przekonać naszych partnerów do współpracy, bo wiem, że w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo też z posłami rozmawiamy PSL-u, jest wielu posłów, którzy chcą współpracy z PiS-em. Znaczy, bo jaka jest alternatywa w ogóle dla Polskiego Stronnictwa Ludowego? No jest współpracy z PiS-em albo blokowanie się z Platformą. Tylko ja nie do końca rozumiem, skąd, jaki byłby zysk dla PSL-u blokowanie się z partią, która jest przeciwko polskiej wsi. Bo przecież Platforma Obywatelska, jej liberalny program, tak naprawdę nastawiony jest na to, żeby wspierać tych najbogatszych gospodarzy, których jest najmniej w Polsce. Przecież tak na setki tysięcy rolników to są właściciele kilkuhektarowych gospodarstw i oni jakby w programie Platformy nie istnieją. I zaskakujące jest to, że są takie regiony, w których PSL chce blokować się z Platformą Obywatelską, czyli można powiedzieć partia, która reprezentuje interesy rolników, bo tak twierdzi, że reprezentuje, chce się blokować z inną partią, mówię o Platformie Obywatelskiej, która właśnie działa przeciw rolnikom. I to jest sytuacja dla mnie zaskakująca i sądzę, że dlatego wielu posłów, jeżeli stworzyła się taka możliwość współpracy z PiS-em, to będzie opowiadało się za współpracą z PiS-em i stąd mogę powiedzieć, że jeżeli podchodzę optymistycznie do możliwości zbudowania koalicji, to wierzę, że w PSL-u to jest zwycięży zdrowy rozsądek. No bo to tak jest w polityce, żeby nie tylko PiS, ale nasi partnerzy też mieli tą potrzebę założenia koalicji większościowej.
Odbieramy zatem kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie Ojca Króla i Pana Gosiewskiego. Więc chciałam nawiązać do bardzo ważnej sprawy, ścisto. Do bardzo tak,
trzeba
ważnej
ściszyć
sprawy.
Telewizor, proszę Pani.
Nawiązać, że nasza kochana partia pisowska nie potrafi się reklamować z dokonanych czynów. I to mówi całe moje otoczenie, że ludzie na pierwszym, drugim, trzecim programie, ci, którzy nie mają kablowych, to oni nie słyszą o tych dokonaniach, o których tutaj pan Gosiewski wyliczył. Są nieświadomi, a opozycja jest tak agresywna, tak bezczelna, bez przerwy tylko dokucze, że nic nie robią, a państwo nie potraficie się jakoś wykazać. I właśnie w tych telewizjach, bo nie każdy ma kablówkę, nie każdy ma telewizję Trwam. I tam w ogóle się nic nie dzieje, ludzie są ciemni. PiS nic nie robi. Przecież PO mówi, PiS nic nie robi. No tak być nie może dalej. Proszę bardzo, bardzo proszę w moim imieniu i w imieniu mojego otoczenia znajomych, za mało mówicie o swoich dokonaniach. Co zrobiliście, jak chcecie zrobić, tylko cały czas się słyszy to PO wredne, które was krytykuje i rzuca kłody pod nogi. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję za Pani głos i oczywiście Pani ma wiele racji, że tutaj musimy poprawić naszą również działalność medialną, ale musi Pani też pamiętać, że my zajmujemy się realnym procesem rządzenia w kraju, a opozycja zajmuje się tylko atakami, więc jeżeli ktoś zajmuje się wiele godzin atakiem na rząd, no to oczywiście jakby poświęca temu więcej energii. Ja się z Panią zgadzam, że przy tym nastroju mediów to media niechętnie informują o tym, co robi rząd, ale chętnie informują o tym, jak rząd jest atakowany. I tutaj z jednej strony jest też trochę do posypania głowy popiołem i powiedzenia tak, musimy poprawiać naszą politykę medialną. I właśnie to mówienie o tym, co zrobiliśmy już, bo są konkretne efekty. Natomiast z drugiej strony myślę, że powoli będziemy zmieniać nastrój w mediach. To znaczy nastrój, który dzisiaj jest nieprzychylny dla pokazywania po prostu osiągnięć rządu, a jest chętny i otwarty na to, żeby po prostu pokazać tych, którzy atakują rząd. Ja bym tutaj jeszcze chciał o jednej ważnej sprawie powiedzieć. Musimy też pamiętać, że mamy w ciągu tych 11 miesięcy też ogromną ilość działań, które podjęliśmy dla poszczególnych regionów. Bo polityka rządu to nie jest tylko polityka w skali kraju, dotyczącego całego państwa. Ale muszę powiedzieć, że dla wielu regionów rozwiązaliśmy kilka bardzo istotnych spraw. Ja mogę podać przykład na przykład ze swojego regionu, z regionu świętokrzyskiego, ale myślę, żebyśmy w każdym regionie mogli po prostu takie rzeczy pokazać. No najlepszym przykładem dla mojego regionu jest to, że udało się zwiększyć finansowanie właśnie w tych biedniejszych województwach, bo taka jest idea Polski Solidarnej, że dotychczas mieliśmy 130 milionów, a na następne 6 lat będziemy mieli 2 miliardy, czyli o 1500%. to najlepiej pokazuje, jak dla poszczególnych regionów, nie tylko świętokrzyskiego, ale lubelskiego, śląskiego, jesteśmy w stanie zapewnić realizację istotnych inwestycji, które będą posłużyły mieszkańcom tych regionów. I sądzę, że jeżeli byśmy spojrzeli na to, co zrobiliśmy już dla poszczególnych regionów, to naprawdę ta lista jest imponująca, bo musimy też pamiętać o tym, że dzisiaj wiele decyzji rządowych jest wręcz adresowanych do konkretnego województwa, konkretnego miasta. Ja mu tutaj chcę powiedzieć, że prawie na każdym komitecie, którym kieruję, jest na przykład jakaś z uchwał Rady Ministrów, która mówi o wsparciu dla kolejnej inwestycji. Teraz na przykład pan premier otworzył taką inwestycję jednej z firm komputerowych w Łodzi. Udzieliliśmy teraz takiego wsparcia dla powstania inwestycji Sharpa, Toyoty. Więc to są wszystkie duże inwestycje, które są po prostu realizowane w naszym kraju. I to są też konkretne miejsca pracy. I mam nadzieję też, że te decyzje będą zauważalne, zauważalne społecznie, bo naprawdę rząd PiS-u, jeżeli go się porównuje do innych rządów, może mówię to trochę nieskromnie, bo sam jestem teraz członkiem rządu, ale wcześniej mogłem to opisać jako szef klubu, że podejmuje naprawdę wiele istotnych działań i będziemy tych działań mieli coraz więcej, bo co jest ważne w najbliższym roku, w roku 2007. Jest ważne to, że będziemy mieć bardzo dużą ilość środków unijnych, których musimy spożytkować na inwestycje. I to są środki jeszcze z tego okresu 2004-2006, ale już jest rozpoczyna nowy okres finansowania Unii Europejskiej i teraz na przykład ważną sprawą, którą rząd będzie omawiał na najbliższej Radzie Ministrów, jest zmiana ustawy o finansach publicznych. Ta ustawa ma nam właśnie ułatwić wykorzystanie środków. One będą w budżecie państwa, czyli będzie możliwość lepszego sięgnięcia po te środki. I jeżeli tutaj ojciec król zadał bardzo istotne pytanie, dlaczego ważne są te wybory samorządowe? To właśnie dlatego, że jeżeli wybierzecie państwo osoby, które umią sięgnąć po środki unijne, to naprawdę możecie bardzo pomóc swoim miejscowościom. Ja podam prosty przykład. Znam gminy w swoim województwie, małe gminy, które już mają trzeci, czwarty projekt realizowany z środków unijnych. Jest takie miasto, Skarżysko Kamienna, liczące blisko 50 tysięcy mieszkańców. Prezydent ma kilkuset urzędników, którzy pracują i nie sięgnięto po żadne pieniądze. Nie złożono żadnego wniosku. I to jest przykład pokazujący, jak ważne jest, żeby po prostu wybrać dobrych ludzi. Bo my nie mamy pewności, czy po 2013 będą kontynuowana polityka spójności, czy będą środki dla takich krajów jak Polska. Może po przystąpieniu nowych państw, takich jak Rumunia czy Bułgaria, te środki mogą być kierowane do nich. I stąd tak ważne jest, żeby na te 4 lata, na te bardzo istotne 4 lata, 2006-2010, wybrać dobrych gospodarzy. I my w 2007 będziemy chcieli już uruchomić proces budowy dróg. On jest na razie przygotowywany poprzez zmiany prawne. Ja nie mówiłem dzisiaj o wszystkich pracach rządu, bo to pewnie musiał dosyć długo omówić, tym bardziej, że mam bardzo dobry przegląd pracy wszystkich resortów, ale dla nas najważniejszą sprawą jest dzisiaj dokonać zmian prawnych, organizacyjnych, żeby już w przyszłym roku można było efektywnie wykorzystywać środki. Ja myślę, że my jesteśmy w stanie w pełni zrealizować ten program drogowy, o którym mówimy, który dotyczy dzisiaj blisko 3000 kilometrów dróg. Mówię o drogach ekspresowych i autostradach. I na to jest ogromna kwota pieniędzy, która dotychczas nie była w ogóle możliwa do wyobrażenia sobie, bo na drogi chcemy wydać w najbliższych latach do 2013 121 miliardów złotych. Czyli jeżeli byśmy to podzielili, nie wiem ile teraz dzisiaj dolar kosztuje, ale jeżeli
w granicach 3 zł.
Tak, 3 zł, to 40 miliardów dolarów. To jest kwota niewyobrażalna i to wszystko jest też wynikiem działań rządu i sądzę, że jeżeli ktoś chce dzisiaj w sposób uczciwy i mówić o pracy rządu, to musi tę sprawę zauważyć. I tutaj to, co mówiła przed chwilą nasza słuchaczka, pani Barbara z Gdańska, ten z te oceny ze strony opozycji są ocenami całkowicie nieprawdziwymi. No bo jeżeli Platforma mówi, że rząd nic nie pracuje, nie ma efektów, to naprawdę mają bardzo grube czarne okulary. Bo to społeczeństwo zauważa, a politycy Platformy jakoś dziwnie nie widzą tego.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr Florydy. Witam ojca Jana i witam pana ministra.
Witamy panie Piotrze.
Dzień dobry.
Chciałbym w tej wypowiedzi zwrócić uwagę telewizji Trwam, widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria na wielką hipokryzję Platformy Obywatelskiej, która pre do wyborów, a jednocześnie absolutnie nie zgadza się na propozycję Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić konstytucję w ten sposób, aby partia wygrywająca wybory brała wszystko, to znaczy mogła rządzić nie tworząc koalicji. I to moim zdaniem to wskazuje na to, że ta partia nie chce tak utworzyć sytuacji, żeby było dobrze dla Polski, tylko żeby po prostu wygrać wybory, dlatego żeby tylko rządzić. Dziękuję bardzo.
No ja dziękujemy panie Piotrze.
Dziękuję bardzo panu Piotrowi. Muszę powiedzieć, że ja się z panem zgadzam. To o tym mówiłem w mediach, że jeżeli szukać rozwiązania wyborczego, załóżmy, gdyby się okazało, że PSL nie chciałby włączyć się do koalicji rządowej, to tylko wówczas, kiedy dzięki ordynacji byśmy zapewnili większość po wyborach. No bo co proponuje Platforma Obywatelska? Zróbmy teraz wybory według tej samej ordynacji. Jaki będzie efekt? Że po wyborach spotkają się prawdopodobnie cztery partie w Sejmie, czyli PiS, Platforma, Samoobrona i SLD. I zbudowanie jakiejkolwiek większości będzie bardzo trudne, no bo albo PiS będzie wtedy budowało z Samoobroną, albo po SLD. I może to prowadzić, że będziemy ponownie w takiej sytuacji, bez rozstrzygnięcia, kto w Polsce może rządzić. I tutaj ja się z panem zgadzam, że możemy odpowiedzialnie to zrobić, zmieniając ordynację. Może nie na taką ordynację, że zwycięzca bierze wszystko, bo to jest tutaj, ta ordynacja, którą proponujemy, to jest powiedziane, że zwycięzca wyborów ma więcej niż połowę. Czyli, że jest samodzielnie w stanie rządzić, natomiast pozostała połowa jest do podziału, mówię o pozostałej połowie liczby mandatów, między pozostałe partie. I taka ordynacja dawałaby to, że jeżeli byśmy godzili się na wybory, bo pamiętajmy, to jest też wydatek ponad około 170 milionów złotych. To nie jest tak, że wybory przeprowadza się i one nie kosztują nic z budżetu państwa. Ale sądzę, że jeżeli godzi się na takie rozwiązanie, to tylko wówczas, kiedy będziemy mieć taką ordynację, która umożliwi wyłonienie takiej formacji, która będzie mogła samodzielnie rządzić. Bez tego, to pan Piotr ma rację, że możemy spotkać się dalej w sytuacji patu po wyborach. Więc jeżeli się pytam, po co te wybory? Tylko po to, być może, żeby Platforma liczy, mogła szybko zabiegać o udział w rządzie. Tylko, że ja bardzo chciałbym to podkreślić, że jeżeli spojrzymy na sondaże z zeszłego roku, to Platforma Obywatelska miała 11 punktów nad PiS-em. Ale potem, jak się okazało, to PiS wygrał wybory. Więc takie dzisiaj wierzenie, że sondaże o wszystkim rozstrzygają, no jest takim działaniem, które najlepiej Platforma Obywatelska na swojej skórze zobaczyła, że w życiu może być inaczej. Stąd, jeżeli tu się z panem zgadzam, miało być przyjęte rozstrzygnięcie wyborcze, no to lepiej byłoby zmienić ordynację, ale sądzę, że lepiej jest poszukiwać większości w tym parlamencie.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, ja chciałam zapytać, ponieważ dzisiaj akuratnie dowiedziałam się, że czy w ogóle byłaby możliwość, czy byście jeszcze próbowali koalicji z Samoobroną, czy to już raczej nie wchodzi w grę. No bo dzisiaj akurat nie usłyszałam w wiadomościach. Wydaje mi się, że No chyba by to było bardzo nierozsądne. Ja jestem za waszą partią i cały czas jestem, że tak powiem, pisowcem. I chciałam zapytać, czy w ogóle taka ewentualność wchodziłaby w grę?
Dziękuję bardzo pani za pytanie. Ja już dzisiaj odpowiadałem w tej audycji, że ta ewentualność jest bardzo mało możliwa, dlatego, bo pan Leper nie daje żadnych gwarancji, że się zmienił. Przecież my nie odmówiliśmy współpracy z Partią Samoobroną. Tylko nie mogliśmy godzić się na tą sytuację, w której wicepremier atakuje własny rząd. Jeżeli dzisiaj pan Roman Giertych i pan Andrzej Leper siedzą razem przy stole i mówią, chcemy, żeby Andrzej Leper wrócił do rządu, no to moje pytanie jest proste. Jaka jest gwarancja, że Andrzej Leper będzie inaczej postępował w rządzie, niż czynił to przez ostatnie 3 miesiące? Nie mając tej gwarancji, sądzę, że po prostu taka możliwość, że pan Andrzej Leper wróciłby do rządu, jest nierealna. Stąd odpowiadając na pani pytanie, że nie przewiduję takiej możliwości, chyba żeby pan Andrzej Leper mógł udowodnić, że nastąpiły jego zmiany w postępowaniu, bo my drugi raz na taką sytuację, w której wicepremier atakuje własny rząd, zgodzić się nie chcemy.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Jana i witam pana ministra szanownego. Karolina Zdańska. Panie ministrze, chciałam pana spytać, pozwoli mi ojciec zadać pytanie.
Oczywiście.
Bóg zapłać. Panie ministrze szanowny, czyli to był balkon dzisiaj w Warszawie? Czyżby Platforma już szykowała się do królestwa w naszej ojczyźnie? Bo tylko królowie przyjmują na balkonach swoich poddanych. A więc nie bardzo, czy ten budynek należy do Platformy. Teraz jeszcze mam takie drugie spostrzeżenie moje. Panie ministrze, kochany wręcz powiem, w Sejmie, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną, więc obserwuję to wszystko, i ojczyzna mi ogromnie leży na sercu moim i w umyśle również, ponieważ jestem bardzo skrzywdzoną osobą, bo mnie wykończono, mojego brata zamordowano niedawno, umorzono śledztwo we własnym domu. Kuzyn zginął w powstaniu warszawskim, który wyszedł na ulicę, miał 17 lat tylko, dostał kulę z tyłu. Moja mama umarła mi na rękach, jak ogłoszono stan wojenny. Ojciec mój, inwalida wojenny, nie wytrzymał, serce mu pękło z żalu, że znowu będziemy żyć w jakiejś ubóstwie i w jakichś tam po prostu koszmarach. Ciocia, która przeżyła powstanie warszawskie, jak usłyszała, że stan wojenny, wylew do mózgu. Dlatego ja jako dziecko, które mama mi umarła na rękach moich i nie miał kto pochować. Więc bardzo mi zależy na mojej ukochanej ojczyźnie. Chociaż w metryce mam napisane, że się urodziłam w ZSSR. Urodziłam się w Wilnie. Panie ministrze, patrząc na ten Sejm, co się dzieje w tym Sejmie, przecież ci panowie z tymi kamerami latają, przepraszam za słowo, proszę mi wybaczyć, kochana rodzino, Radia Maryja i wszyscy rodacy, latają jak takie psy, mają te kamery i buty, i krawat. I potem takich dwóch panów siada przed kamerami i kpią z nas i z panów kpią. Epitety do tego stopnia, że dzwonią przeciwnicy, to nie Polacy, bo cóż to za kobieta, cóż to za Polka, która mówi, a może byśmy tak zrobili wypadek samochodowy na pana, szanownego pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pan Jarosław Kaczyński jeszcze nie był premierem, powiedział tak. Dzisiaj nawet do pana Michała miałam trochę pretensje, że nie ogłosił tego. Wszystko wezmę na siebie dla mojej ojczyzny. Wszystko wezmę na siebie dla mojej ojczyzny i dla naszej ojczyzny. Dziękuję. Więc jeśli, panie ministrze, jeśli Byłam 15 lat za granicą, ale takiego
ja bym prosił
koszmaru,
bardzo panią, jak... przepraszam bardzo, żeby
Ojcze
pani...
Ojcze kochany, ja tylko powiem jeszcze tak. słowo, dobrze?
Dobrze, bo chcielibyśmy
dać szansę. Przepraszam najmocniej, bo trochę dzisiaj jestem, że tak powiem, bardzo mocno patrząc na tą platformę. Nie widziałam w żadnym Sejmie, żeby się takie rzeczy działy jak w naszym. Oni po prostu latają z tymi kamerami. Sejm jest do pracy. Do pracy dla posłów. A nie co chwilę robią intrygi. Ten powiedział to i za chwilę przekręcają w tym TVN24. Nawet nie potrafią, a już naszego premiera i naszego pana prezydenta. Jakim prawem taka pani mówi Kaczyński? Przepraszam, gdzie jest kultura? To jest pan premier, pan prezydent.
Proszę pani, rozumiemy już, jaki jest
dziękuję
sens pani,
pani
wypowiedzi.
Głos,
dziękujemy pięknie.
Przykro mi, że panią i rodzinę spotkało tyle rzeczywiście trudnych chwil. Współczuję pani osobiście. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście praca polityka w Sejmie nie jest łatwa. Jak byłem szefem klubu, to bardzo często nie mogłem wyjść z własnego pokoju, żeby nie być dopadniętym przez grupę dziennikarzy. I czy chciałem, czy nie chciałem, to musiałem się, byłem przymuszany do wypowiedzi. Tak jest rzeczywiście, że w polskim parlamencie dziennikarze mają szczególną pozycję. Bo w innych parlamentach, się powiedzie, Parlamentu Europejskiego załóżmy, to są jakieś wybrane miejsca, gdzie dziennikarze oczekują na polityków. W polskim Sejmie dziennikarze mogą wszędzie poruszać się po Sejmie. No i to zostało usankcjonowane. Ja sądzę, że tutaj wiele zależy od osobistej kultury poszczególnych dziennikarzy, bo są dziennikarze, którzy to robią w sposób bardziej kulturalny, ale też pani ma rację. Są tacy dziennikarze, którzy, no przepraszam, że odwołałem się do takiego doświadczenia, którzy ścigali mnie do toalety. I wręcz nawet w toalecie chcieli wymusić na mnie wywiadu. No i te rzeczy powinniśmy tutaj napiętnować. Natomiast ja bym chciał oczywiście też, korzystając serdecznie, podziękować wszystkim uczestnikom manifestacji. Sam żałuję, że nie mogłem być, ale też ważne sprawy, bo reprezentowałem pana premiera na inauguracji roku akademickiego, powodowały, że byłem w Toruniu, ale chciałbym całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim uczestnikom podziękować, bo rzeczywiście państwa wsparcie jest ważne dla rządu. Ważne jest dla tych zmian, które wspólnie chcemy przeprowadzić, o które wielu ludzi w Polsce się modliło, o których wielu ludzi oczekuje tych zmian. I państwa udział jest najlepszym wyrazem i pokazaniem, że są w Polsce ludzie, którzy uważają, że w Polsce te zmiany powinny nastąpić. I nie powinniśmy się za bardzo też przejmować tym, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Powinniśmy robić swoje, ale to, żeby robić swoje, mówię swoje, to, co wspólnie polscy patrioci zamierzają zmienić, zrobić, no musimy mieć większość i to jest dlatego tak ważne, aby tą większość uformować w Sejmie. I ja od razu powiem tak, że niektórzy mówią, to po co na przykład PiS rozmawia z niektórymi posłami samoobrony. Nasza odpowiedź jest taka, że to, że prowadzimy rozmowy z tymi posłami jest wynikiem, że Platforma Obywatelska odmówiła chęci współdziałania z PiS-em i prowadzimy po prostu z pozostałą częścią parlamentu i to jest normalne zadanie każdego rządu, abyśmy o tą większość zabiegali i dziękuję tym wszystkim, którzy nas wspierają, bo to naprawdę jest ważne działanie państwa dla Polski.
Dziękuję uprzejmie, odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Henryk z Jarosławia. Panie ministrze, moje zdanie jest takie, ażeby więcej mówić o tych, którzy Polskę doprowadzili do ruiny. Platforma Obywatelska, SLD i niech oni wyjadą za granicę. Tam zarobią duże pieniądze, a niech wrócą po 4 latach i dopiero zobaczą moją ukochaną ojczyznę, jak zostanie odbudowana. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja muszę powiedzieć na ten głos, że najlepiej państwo będziecie mogli ocenić intencje PiS-u, intencje Platformy, intencje innych partii, bo myślę, że każdy z nas ma wyrobiony pogląd na temat tego, co robią poszczególne ugrupowania. Ja bym tylko chciał, żeby w polskim życiu politycznym było więcej szczerości. I żeby Platforma powiedziała, że jeżeli tak, no, atakujemy rząd, bo sami nie mamy tej alternatywy, którą możemy przedstawić. No i dlatego jako opozycja skupiamy się na atakach na rząd. No, tutaj tego koledzy z Platformy nie chcą powiedzieć i to jest taki element, który zamazuje sytuację, bo rzeczywiście mówienie, że rząd nic nie robi, to jest naprawdę nadużycie. Powiem wyraźnie, takie moralne nadużycie, dlatego że można przytoczyć szereg dowodów pokazujących na pozytywne efekty działań rządu.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieki.
Moje imię Michał, ja dzwonię z Torunia. Chciałbym serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i pana ministra i po prostu w paru słowach tylko jakby swoje wyrazy poparcia dla tego rządu zadeklarować. Wiele już, jedna rzecz, która mnie uderza, to jest po prostu stan mediów właśnie w naszym kraju. Bardzo chciałbym też nawiązać do tej wypowiedzi pani z Krakowa, która dzwoniła, bo ona po prostu jakby wykazała taką postawę właśnie aktywnego wsparcia rządu i to byłaby dobra droga po prostu, żeby ludzie bardziej się samoorganizowali, bo w takim układzie, jak mamy dzisiaj liberalnym, no to każdy jest zdany na siebie. Oczywiście bez histerii i spokojnie, bo rzeczywiście myślę, że w PiS-ie jest nadzieja na to, że mamy wreszcie pierwszy jakby oprócz rządu poprzedniego pana Olszewskiego, to jest rząd autentyczny. I tu nie chodzi, podkreślam, że nie jestem żadnym fanatykiem w jakimś narodowym sensie, ale ta wartość jest bardzo wielka i wiele osób skądinąd wykształconych, inteligentnych ma niejako przez te mass media do głowy wpojone po prostu, że PiS to są dziwacy, jacyś fanatycy, te epitety po prostu. Wiemy, że za granicą też są takie obyczaje polityczne, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ostra walka polityczna. Oczywiście, że niemniej po prostu w tej chwili mamy do czynienia z jakimś takim przerostem tak zwanej czwartej władzy. Ukuło się, że dziennikarstwo, media to jest czwarta władza. I ta czwarta władza ma patrzeć na ręce trzem władzom, ale sama jest pozbawiona absolutnie jakby żadnej odpowiedzialności i kontroli, no bo zdarzają się tu i ówdzie procesy, ale z takimi obyczajami, z narzuconą konwencją można nie tyle walczyć, nie wpadać w histerię, ale przez swoją konsekwentną postawę ją zmieniać. I myślę, że po prostu to, co się dzieje w Sejmie, te powiedzmy prowokacje dziennikarskie przekraczają granice dobrego smaku. Jeżeli już o etyce nie wspominając, ale przynajmniej dobrego smaku nawet w sensie wizualnym. Czyli jeżeli tego się słucha, to po prostu jest to, człowiek wychodzi podenerwowany. Poza tym jako obywatele płacimy w końcu ten abonament na telewizję. Państwo, to znaczy, to idzie do kasy po prostu, może pożytecznej, do budżetu, ale wiele osób płaci za wysłuchiwanie andronów, po prostu niczym nieodpowiedzialnych andronów, osób, które ze studia do studia krążą. Ja myślę, że rzeczywiste. No przepraszam, że właśnie nie
chcę. Ja bym prosił konkretnie i w miarę krótko.
Ja bym chciał po prostu jeszcze raz pozdrowić i życzyć wszystkiego najlepszego i powodzenia. I żeby chociaż to się utrzymał, żeby rząd się utrzymał do końca kadencji, bo tu ze strony Platformy widać tą hipokryzję, jak na może nawet dobrze, że te media niektóre niechętne tak działają, bo widać jak na dłoni jakby brak argumentów, że chodzi o osobiste ambicje bardziej niż o rzeczywiście o dobro kraju.
Ja dziękuję panu za głos poparcia, tym bardziej, że głos z Torunia, mówiłem o tym, że dzisiaj będąc na rynku w Toruniu, zwiedzając Toruń, wiele osób podchodziło do mnie, wyrażało takie same wyrazy poparcia dla rządu. Natomiast co jest istotnego? My będziemy też zastanawiali się nad podobną zmianą prawa, jak jest w Stanach Zjednoczonych, bo pan nawiązał do wzorów amerykańskich. I tam rzeczywiście dziennikarze czasami bardzo ostro piszą. Ale z kolei też ci, którzy zostaną pomówieni niesłusznie, mają prawo do szybkich procesów, wysokich odszkodowań. I każdy dziennikarz ma tą świadomość, że jak poda nieprawdę, no to może po prostu jego redakcja ponieść poważne konsekwencje finansowe, to znaczy na drodze cywilnej. I być może w Polsce są też potrzebne takie przepisy, jak są właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeżeli ktoś dopuści się kłamstwa z dziennikarzy, no to musi wtedy mieć świadomość, że osoba pomówiona będzie mogła po prostu tą sprawę wygrać w sądzie, bo pamiętajmy, że sądy gwarantują wszystkim prawa i każdy ma prawo, jeżeli poczuje się pomówiony, bronić swojego dobrego imienia. I ja sądzę, że my nie powinniśmy ograniczać wolności dziennikarskiej, bo wolność dziennikarska jest naprawdę ważną wolnością obywatelską, bo dzięki tej wolności w ogóle jest realizowany na zasadach demokracji. To jedna z podstawowych rzeczy. Ale powinna z drugiej strony być ta możliwość, że jeżeli ktoś przekroczy tą wolność i poda nieprawdę, no bo to jest przekroczenie wolności dziennikarskiej, no to wówczas może go spotkać no, jakaś kara w sensie po prostu tego, że sąd może orzec wtedy zapłacenie dużego odszkodowania. Jeżeli patrzymy, że w Stanach Zjednoczonych na przykład są to często sumy idące $1 milion, to jest właśnie takie przepisy prawa mają służyć temu, żeby ci, którzy chcieliby złamać z dziennikarzy tą wolność dziennikarską, bardzo istotną tą wolnością, o której jest mówienie o prawdzie, no to wówczas ma te restrykcje w związku z wtedy z koniecznością zapłacenia wysokiego odszkodowania. I tutaj pan, odnosząc się do tych doświadczeń amerykańskich, ma wiele racji, że być może w Polsce też należy zastanowić się nad takimi rozwiązaniami prawnymi.
Panie ministrze, czas bardzo szybko biegnie. Powoli niestety będziemy musieli kończyć naszą audycję, ale jeszcze myślę, że warto, aby pan powiedział, jakie pana zdaniem są najpilniejsze działania rządu i oczywiście Sejmu, Sejmu tej kadencji. Co by trzeba jeszcze szybko zrobić, żeby można było sprawnie rządzić Polską dla dobra wszystkich obywateli?
Sądzę, że jest takich 5-6 najważniejszych spraw. Sprawa pierwsza to jest uruchomienie programu budowy dróg, czyli tego dużego programu inwestycyjnego. I tu są potrzebne zmiany prawne, o których już mówiłem, nie będę tej sprawy powtarzał. Po drugie, jest ważna dzisiaj realizacja programu 3 milionów mieszkań i te projekty ustaw już wpływają do parlamentu. Jedna w ogóle z tych ustaw już czeka na podpis pana prezydenta. To jest o wspieraniu kredytów hipotecznych. To znaczy to jest to, aby dzisiaj ludzie mogli sięgnąć po taki kredyt, nawet niezamożni ludzie, i mogli zakupić własne mieszkanie. Po trzecie, jest potrzebna dzisiaj cały pakiet ustaw, który będzie ułatwiał inwestowanie. Inwestowanie, budowanie, które będzie pomagało zarejestrowanie działalności gospodarczej, tak aby dzisiaj szczególnie wielu młodych ludzi miało szansę po prostu rozwijać się w Polsce, a nie wyjeżdżać za granicę. Po czwarte, przewidujemy bardzo istotne zmiany w zakresie polityki karnej. Chcemy dzisiaj, aby poprawić bezpieczeństwo obywateli w taki oto sposób, że ci, którzy dopuszczają się przestępstw, często bardzo takich dotkliwych przestępstw, no, byli jednak osobami karanymi, żeby nie było tej sytuacji, w której bardzo często te działania uchodzą jakiejś odpowiedzialności. I po piąte, co jest bardzo ważną częścią działań rządu. My chcemy dzisiaj, żeby pomoc państwa docierała do tych najbardziej potrzebujących. Bo tak naprawdę my wydajemy bardzo dużo na sferę socjalną. Tylko że te pieniążki są pieniążkami rozproszonymi. I my dzisiaj przede wszystkim chcielibyśmy, żeby te pieniądze były kierowane do tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. No prosty przykład Becikowego. My dzisiaj mamy Becikowe, którą może sięgnąć pan Kulczyk. Pan Kulczyk chciał dzisiaj uzyskać 1000 zł, ma do tego prawo. Jest pytanie, czy panu Kulczykowi jest potrzebne te 1000 zł. Ale wiemy, że wiele rodzin dzisiaj, tych mniej zamożnych, to potrzebuje, więc my powinniśmy właśnie kierować tą pomoc do tych najbardziej potrzebujących. I sądzę, że ta reforma polityki społecznej, którą też rząd przygotowuje, mam nadzieję, że uda się też wprowadzić kwotową waloryzację emerytur. To też jest ważna sprawa z punktu widzenia, aby z tej waloryzacji korzystali przede wszystkim ci najmniej zamożni emeryci. Czy te wszystkie sprawy uda się w najbliższych miesiącach przeprowadzić? To są te ważne zadania, które stoją przed rządem Jarosława Kaczyńskiego, stoją przed Sejmem, ale sądzę, że to są też zadania dla nas wszystkich ważne i stąd tak ważne jest, aby rząd miał poparcie.
Mamy nadzieję, że to poparcie dla rządu będzie. I jeszcze jedno pytanie. Czwartek najbliższy pan premier leci do Rzymu, spotkanie z Ojcem Świętym, spotkanie z władzami włoskimi. Czy może pan powiedzieć, kto jeszcze poleci razem z panem premierem?
Panu premierowi będzie towarzyszyć minister spraw zagranicznych, pani minister Fotyga, moja skromna osoba, bo też będę uczestniczył w tej wizycie. No i na pewno grono współpracowników, którzy technicznie już organizują taką wizytę. I sądzę, że to będzie ważna wizyta, bo naprawdę te ciepłe słowa, które dotyczą Polski, które płyną z ust Ojca Świętego, są dla nas ważnym wsparciem, ważnym takim nakazem moralnym i sądzę, że to będzie ważna wizyta dla pana premiera, dla całego rządu.
Panie ministrze, bardzo serdecznie pragnę podziękować za przyjazd do Torunia, za udział w tej uroczystości otwarcia nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, za to, że zechciał pan być reprezentantem pana premiera i zatem rządu i za to dziękujemy. Dziękuję również za udział w tej audycji.
I ja też chciałbym podziękować i przede wszystkim jeszcze raz to, co powiedziałem dzisiaj na sali do młodzieży, że dalej życzę tak wspaniałego rozwoju w Szkole Toruńskiej, że to jest wielkie zadanie przed tymi młodymi ludźmi, których państwo kształcicie, jest ważne zadanie dla Polski. I że cieszę się, że ta szkoła będzie mogła przedstawić cały profil kształcenia i kształcenia licencjackiego i kształcenia magisterskiego. I myślę, że to jest też ważna informacja dla wszystkich młodych ludzi, że ta szkoła jest naprawdę dobrą szkołą i warto takie dzieła wspierać.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę panu i rządowi, którego pan jest członkiem, jak najwięcej sukcesów, bo wierzę w to i myślę, że wielu wierzy, że sukces tego rządu jest sukcesem nas wszystkich, Polski, Polaków. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, gościem Państwa Radia Maryja Telewizji Trwam był pan Przemysław Gosiewski, minister w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję panu ministrowi. Dziękuję państwu. Szczęść Boże.
Słuchają państwo popołudniowego programu w Radiu Maryja. Jest 17:48.
Jak kochani. twoje natchnienie. Jak cisza wieczoru twe uzdrowienie. Nadzieja we mnie słabnie, dodajesz mi sił, mój przyjacielu.
17:50.
Telegramem z Jasnej Góry. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia w skrócie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym przeglądzie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia na Jasnej Górze powiemy m.in. o rozpoczętym już pielgrzymowaniu tegorocznych maturzystów, 6. ogólnopolskiej pielgrzymce rodzin szkół imienia Jana Pawła II oraz o pogrzebie Paulina ojca Marka Smei. W sobotę 30 września minęła pierwsza rocznica tragedii pod Jeszewem, w wyniku której życie straciło 10 maturzystów z Białegostoku. Młodzi jechali na Jasną Górę na spotkanie z Matką Bożą. W ich intencji w kaplicy Matki Bożej została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył ojciec Bogdan Waliczek, przeor klasztoru. Krystyna Biegańska, matka Moniki, powiedziała, że wraz z innymi rodzicami jest wdzięczna za pamięć o ich dzieciach.
Każdy dzień przed tą rocznicą był coraz bardziej bolesny. No dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że ojcowie Paulini, że ojciec przeor zechciał tą mszę tutaj odprawić, tutaj, gdzie nasze dzieci nie dotarły. I szczęśliwi jesteśmy, że tylu kapłanów koncelebrowało mszę i też składamy serdeczny Bóg zapłać za tą ikonę Matki Bożej, bo będzie ona umieszczona w kapliczce, która stanie na miejscu wypadku.
30 września 2005 roku na drodze krajowej nr 7 pod Starym Jeszewem między Białymstokiem a Warszawą zderzyły się 4 samochody, w tym autokar, którym grupa maturzystów jechała na pielgrzymkę do Częstochowy. W wypadku zginęło wtedy 13 osób, a 50 zostało rannych. Najliczniejszą grupę, która w minionym tygodniu nawiedziła Jasną Górę, stanowili maturzyści. Przybyli oni m.in. z diecezji rzeszowskiej oraz archidiecezji lubelskiej i przemyskiej, łącznie ponad 15 tysięcy młodych. Tegoroczne przedmaturalne pielgrzymowanie ma szczególny wymiar z racji narodowych jubileuszy.
Jestem maturzystką z samorządowego liceum ogólnokształcącego z Głogowa Małopolskiego, Agnieszka Baran. Mamy przyrzekać Matce Bożej wierność i być patriotami, tak jak prymas był patriotą, i zawierzę całe swoje życie Marii.
Łukasz Pytlak, samorządowe liceum ogólnokształcące z Głogowa Małopolskiego. Myślę, że przyszłość Polski zależy właśnie od młodzieży i powinniśmy spełniać zadanie powierzone nam przez dorosłych.
Także maturzyści w minionym tygodniu podejmowali nocne czuwania w kaplicy Matki Bożej. Na chrystusowe wezwanie, cokolwiek uczyniliście jednemu z mych braci najmniejszych, mnieście uczynili, odpowiedział ruch Maitri, którego kilkudziesięciu przedstawicieli z całego kraju modliło się w sobotę 30 września na Jasnej Górze.
Tadeusz Makulski, jestem odpowiedzialny za gdański ośrodek ruchu Maitri, ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata. Jest to piękna idea, która zgromadziła grupę osób bezinteresownie działających na rzecz pomocy sierotom i ubogim w krajach Trzeciego Świata. Działania misjonarzy polskich, misjonarzy szczególnie, muszą być wspierane przez ludzi, którzy swoim sercem, ofiarnością, pieniędzmi i modlitwą pomagają im działać w Afryce.
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri powstał w Polsce 30 lat temu. Bezpośrednim impulsem dla powstania ruchu było spotkanie jego przyszłego założyciela Jacka Wójcika z pracą Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości założonego przez Matkę Teresę z Kalkuty. Dziś ruch działa w całym kraju. Jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich zatwierdzonej przez Episkopat Polski. 25. rocznicę ślubu obchodził na Jasnej Górze w miniony wtorek znany polski muzyk Józef Skrzek. Artysta do sanktuarium przybył wraz z żoną Aliną oraz córkami Kariną, Marią, Luizą oraz Elżbietą. Rodzina Skrzeków uczestniczyła w mszy świętej w kaplicy Matki Bożej. Józef Skrzek zaznaczył, że na Jasną Górę wraz ze swoimi bliskimi przyjeżdża bardzo często.
Cieszę się, że jesteśmy tu dziś na Jasnej Górze. Przeżyliśmy tu już nie jeden cud naszej rodzinnej dramaturgii, bo to w małżeństwie różnie bywa. Czasami jest bardzo lekko, a czasami ciężko. No, ja tu bywałem na nocnych czuwaniach, kiedy było bardzo ciężko. Myślę, że Matka Jasnogórska nam bardzo pomogła.
Józef Skrzek urodził się na Śląsku w Michałkowicach w rodzinie górniczej. Od dzieciństwa grał i śpiewał od początku lat 80. Regularnie występuje w kościołach, prezentując zarówno stricte organowe recitale, jak i koncerty, podczas których łączy brzmienia akustyczne z syntezatorami. W minioną środę ponad 14 tysięcy osób uczestniczyło w 6. ogólnopolskiej pielgrzymce rodziny szkół imienia Jana Pawła II. Spotkanie zorganizował Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu. Do sanktuarium przybyli przedstawiciele ponad 300 szkół noszących imię papieża z Polski. Obecny był także wiceminister edukacji narodowej Mirosław Orzechowski. Nasz patron jest dla nas wzorem do naśladowania, mówili uczniowie.
Iwona Wiszniewska, jestem uczennicą Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Jana Pawła II w Płasku. Jan Paweł II jest na pewno wzorem do naśladowania i wzorem wiary.
Matuła Dominik, pochodzę z Sokołowa Małopolskiego. Dla mnie Jan Paweł II jest wzorem szczególnym. Był wielkim Polakiem. Zobowiązuje na pewno do uczciwości, do szerzenia prawdy, miłości.
Arkadiusz Nowak. Jan Paweł II zawsze był dla mnie wzorem. Pokazywał, jak trzeba przebaczać ludziom. Pokazywał tą dobrą drogę, którą zawsze staram się kroczyć.
Obecnie w całej Polsce jest około 580 szkół noszących imię Jana Pawła II, w których kształci się blisko 200 tysięcy dzieci i młodzieży. W sobotę doroczne spotkanie przeżywały na Jasnej Górze Amazonki z całej Polski. Pielgrzymkę kobiet po mastektomii po raz kolejny zorganizowało Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki. W tym roku stowarzyszenie obchodzi 5. rocznicę powstania oraz 10. ruchu amazońskiego na ziemi częstochowskiej. Pielgrzymki i wspólne wyznawanie wiary są formą terapii.
Janina Zenon Ostryczek, prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. To jest też terapia, tak jak jest psychoterapia, fizykoterapia, tak również terapia wiarą. Te pielgrzymki są taką okolicznością, że widzi cała Polska, że my tworzymy już jakiś ruch amazoński, że potrafimy po prostu walczyć. Pewno, że to jest przykładem i do innych schorzeń, ale przyznam się, że można podziwiać Amazonki, że one się tak po prostu zorganizowały w tej walce.
Spotkanie Amazonek poprzedziła konferencja naukowa poświęcona problematyce profilaktyki i walki z rakiem. Wszyscy zgodnie podkreślają, że najważniejsze jest wczesne wykrycie choroby i profilaktyka.
Janusz Meder, Polska Unia Onkologii. Przywiązujemy wielką wagę do tych ludzi, którzy najbliżej są miejscowych społeczności. Najbliżej jest lekarz, wójt, najbliżej jest ksiądz proboszcz, najbliżej jest nauczyciel. I to jest główny odbiorca naszego programu edukacyjnego. Chcemy stworzyć wspólny front tych właśnie ludzi, żeby każdy w swoim zakresie, w ramach swoich możliwości szerzył tę edukację.
Wspólnota Ojców Paulinów pożegnała w piątek w Brdowie ojca Marka Smeje. Miał 50 lat, z czego 27 przeżył w zakonie Paulinów. Pracował w parafiach w Leśnej Podlaskiej, Łęczeszycach i na Jasnej Górze. Kilka lat posługiwał również na Białorusi. Ojciec Marek zginął w wypadku samochodowym w niedzielę 1 października. Wracał z Jasnej Góry, gdzie posługiwał pielgrzymom, do swej placówki w Brdowie. Mszy świętej pogrzebowej w brdowskim sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej przewodniczył ksiądz Stanisław Gębicki, biskup pomocniczy diecezji włocławskiej. Homilię wygłosił ojciec Stanisław Jarosz, definitor generalny zakonu Paulinów. Ojciec Stanisław podkreślił wielką dobroć i pokorę zmarłego.
Mamy powód podziękować Bogu za życie i śmierć ojca Marka Smej. Był bardzo ludzkim, dobrym człowiekiem. Był również człowiekiem bardzo pokornym. Był człowiekiem, który miał oczy wrażliwe na cierpienie, na drugiego człowieka. Bycie pokornym, dobrym człowiekiem jest jakąś realizacją tej prawdy, którą przyniósł Jezus. Zresztą wy jesteście tego dowodem, nieprawda? Przybyliście tutaj, dlatego że spotkaliście człowieka, który miał serce.
Ojciec Marek Smeja ze względu na swoją uczynność, troskę o drugiego człowieka, znany był wielu księżom, siostrom zakonnym i ludziom w różnych środowiskach, którzy licznie zgromadzeni towarzyszyli mu w jego ostatniej ziemskiej drodze. Prosimy o modlitwę w intencji świętej pamięci ojca Marka. I to już wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze zaproszenie do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej.
Każdego dnia, pół godziny przed jasnogórskim apelem, otwieramy księgę modlitwy apelowej radiosłuchaczy. I oczekujemy na telefoniczne intencje tych wszystkich, którzy pragną w tym szczególnym czasie być bliżej matki.
Ja dzwonię z Warszawy.